Jak kartoflany dyktator urządza głosowanie.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Paweł, Celina, Łukasz i Andrzej, a także Damianowi i Piotrowi, którzy do mnie wrócili i Jaromirowi, który postawił mi kawę. Najserdeczniej o wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl/milosszymański, buycoffee.to/milosszymański i zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą promować będę w GoDaPi 29 lutego o 17, biblioteka, ulica Partyzantów 31, następnie 11 marca o 13, biblioteka Uniwersytetu w Siedlcach, 19 marca Uniwersytet Łódzki, tutaj konkretne terminy jeszcze podam, bo w sumie sam nie znam, no i 20 marca, to jest środa, w Pobiedziskach w Bibliotece Miejskiej. A teraz, nie przedłużając już, zapraszam Was na odcinek 370. Po co Łukaszenka organizuje wybory na Białorusi? Ubiegłą niedzielę odbyły się na Białorusi wybory parlamentarne i samorządowe. Emocji było tak wiele, że razem z moim gościem nie kupiliśmy nawet popcornu z tej okazji. Gościem moim jest Kamil Kusiński, główny specjalista zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich. Cześć, Kamilu.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Zacznę od krótkiego i szybkiego pytania. Tak jak obserwujesz Białoruś przez te ostatnie, no już teraz dużo lat, powiedz mi, czy te wybory jakkolwiek odbiegały od znanej nam normy białoruskiej?
Odbiegały, niestety odbiegały, przy czym w stronę negatywną. Nigdy by się nikt nie spodziewał, że może być gorzej, przecież Białoruś nigdy nie była ostoją demokracji, szczególnie od kiedy Łukaszenka tam rządzi, a jednak z autorytaryzmu przeszliśmy już, a właściwie Białoruś przeszła płynnie w półtotalitaryzm co najmniej i to było widać na tych wyborach. Po raz pierwszy nie było niezależnych obserwatorów w komisjach wyborczych, przy komisjach wyborczych. Po raz pierwszy w kampanii wyborczej nie było niezależnych kandydatów bądź opozycyjnych kandydatów. Po raz pierwszy nie było misji OBWE obserwacyjnej z tytułu braku zaproszenia, ponieważ w 2020 roku oni przy tych prezydenckich wyborach, jakże dramatycznych i istotnych dla zrozumienia tej całej historii, misja OBWE też nie przyjechała, ale dlatego, że wycofała się z racji sytuacji, jaka tam się wytwarzała już. Obserwatorzy OBWE, kierownictwo tej misji stwierdziło, że nie jest w stanie zrealizować w tych trudnych warunkach narastających represji swoich zadań. Kampania rzeczywiście była bardzo nerwowa już pod koniec wtedy, w 2020 roku, a teraz po prostu nie było zaproszenia. MSZ białoruski nie zaprosił i nawet był z tego dumny i się tym pochwalił w internecie. I na różnych innych forach. Więc mamy półtotalitarne wybory za sobą, hermetyczne, smutne, nudne i przewidywalne. Jedyną intrygą było to, ilu deputowanych z partii zarejestrowanej zresztą w zeszłym roku, jednej z czterech obecnie działających legalnie, tylko czterech, z partii Biała Jaruś, ilu deputowanych wejdzie do tego parlamentu. Weszło 51 na 110 miejsc, nie jest to większość, ale jest to dużo. To jest jak na warunki białoruskie bardzo duża frakcja partyjna.
Ja tutaj się podśmiechuję, jak mówisz o tym, że nie jest to dużo, bo na Białorusi miała miejsce solidna zaczystka w zeszłym roku, bo w lutym była zmiana ordynacji wyborczej, która to usunęła 50% frekwencję, która zdecydowała o ważności wyborów, bo Łukaszenka bał się, że ludzie nie przejdą do wyborów ewidentnie. Następnie jest zapisane w tejże ordynacji wyborczej, że nie wolno fotografować kart wyborczych. To w związku z tym, że w 2020 roku ludzie masowo robili zdjęcia swoim kartom wyborczym i wysyłali do sztabów opozycyjnych w dowodzie, że my na pewno głosowaliśmy za opozycję. Tych zdjęć przyszło 500 000. Milion ludzi zadeklarowało głosowanie na Cichanowską. Tymczasem ona zdobyła oficjalnie nieco ponad 500 000 głosów, więc mamy sporą tutaj dozę prawdopodobieństwa, że Łukaszenka ten wynik wyborczy zupełnie narysował. Następnie nie był zakaz głosowania z zagranicy, bo on generalnie wie, że z zagranicy głosowaliby raczej ludzie mu niechętni. Wreszcie, żeby zarejestrować partię, musi ona mieć minimum 5 tysięcy członków, co w warunkach białoruskich to jest dość dużo. Mam na myśli nie tyle, że duży odsetek ludności, bo tam to nie jest, ale 5 tysięcy ludzi, jeżeli działa w partii, to łatwo jest ich zastraszyć setkami po to, żeby tam się tych 5 tysięcy nie uzbierało. No i wreszcie była w zeszłym roku też re-rejestracja partii. I tak jak mówisz, zostały 4 z 15. Oczywiście ja może przeczytam wyniki wyborów, żeby już nie trzymać w napięciu wszystkich, bo przecież ludzie nas teraz słuchają, myślą to jakie są wyniki. Więc Białaruś 51 głosów, Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości, ja to muszę czytać, bo tych nazw ciężko nawet pamiętać, 8, Partia Komunistyczna Białorusi 7 miejsc w parlamencie, partia, uwaga, liberalno-demokratyczna 4 miejsca i 40 miejsc dla kandydatów niezależnych, to najbardziej niezależnych ze wszystkich niezależnych. Ja
Ja
bym może chciał. Tak.
przepraszam, sprostuję, bezpartyjnych.
Tak,
Nikt
bezpartyjnych. Tak.
nie używa pojęcia niezależnych. Skala kłamstwa oczywiście jest olbrzymia w tego typu państwach, ale jednak są jeszcze pewne granice nieprzekroczone, więc nazywa się ich bezpartyjnymi, bo rzeczywiście póki co nie należą do żadnej partii. Zresztą
Oczywiście, no, warto odnotować.
od lat na Białorusi to nie było popularne, dlatego zwróciłem też uwagę na 51 miejsc na jednej partii. To jest bardzo dużo, ponieważ Łukaszenka zwalczał system partyjny, albo właściwie utrzymywał go na poziomie poważnego niedorozwoju, takiej szczątkowości. Bał się powstania partii władzy, nigdy tego nie chciał. Białoruś była takim głównym kandydatem na status partii władzy. Łukaszenka długo zwlekał z tym. W 2007 roku powstało Stowarzyszenie Społeczne Białoruś i od 2007 do 2023 roku, czyli przez bez mała 16 lat, ten ruch społeczny walczył o to, czy właściwie może nie tyle walczył, zabiegał, lobbował u Łukaszenki, aby pozwolił przekształcić się w partię. Łukaszenka pozwolił w końcu łaskawie wczesną wiosną zeszłego roku, zastrzegając, że żadnej partii władzy nie będzie, waląc pięścią w stół wręcz. Więc Białoruś jest najsilniejszą partią z czterech lojalnych, ale partią władzy wciąż nie jest. Jest gdzieś po środku. To też pokazuje specyficzną rzeczywistość białoruską.
Znaczy, to właśnie też pokazuje, że na Białorusi władza to jest prezydent, prezydent to jest władza, a te partie jest tylko dekoracja, tak naprawdę. Tak mi się wydaje, ale chciałem cię poprosić o komentarz, bo faktycznie wyłoniło się coś jak Białoruś, i jeżeli ktoś nie obserwuje Białorusi na co dzień, proszę zrobić się pytanie, dlaczego nie obserwuje Białorusi na co dzień? Jest taki fascynujący kraj. To może na pierwszy rzut oka wyglądać, że Białoruś jest taki odpowiednik jedynej Rosji. Proszę wyjaśnić dokładnie, jak funkcjonuje białoruski system polityczny, oprócz oczywiście kartoflanego dyktatora.
Z tymi skojarzeniami zgodziliby się działacze Białorusi. Oni by się nie tylko nie obrazili, a nawet byliby zadowoleni, że ich kojarzymy z jedną Rosją, dlatego że oni podpisali co najmniej dwa porozumienia o współpracy z tą partią, odbywają regularne spotkania, nie ukrywają swojej bliskości ideowej, takich aspiracji, bo oni nie doszli do tego statusu, jaki ma jedna Rosja, ale takich aspiracji, że chcieliby być taką główną partią, taką naprawdę główną. Nie taką, która ma po prostu więcej miejsc w parlamencie, co wiemy od wczoraj, ale też po prostu partią wysoce uprzywilejowaną, partią nomenklatury, która obsadza różnego rodzaju kluczowe miejsca. Oczywiście za przyzwoleniem prezydenta, tam Putina, tutaj Aleksandra Łukaszenki. Ta partia też ideowo stoi w specyficznym rozkroku, który to rozkrok nie jest szpagatem. Chodzi o to, że jednocześnie są prorosyjscy, jednocześnie prołukaszenkowscy. To jest taka mądrość etapu, że użyję słów klasyka z ostatnich lat, że można być i nawet trzeba jednocześnie z wiernym Łukaszence, wielu urzędników i oficerów i funkcjonariuszy służb siłowych, służb bezpieczeństwa. Tak właśnie działa. Można być wiernym Łukaszence i jednocześnie lojalnym albo przychylnym właściwie wobec Moskwy. To też wynika z bliskiej współpracy Łukaszenki z Moskwą, zależności również Łukaszenki od Moskwy. I ta zależność jest o tyle ważna, że w momencie, gdy jakiś jego oficer, podległy mu oficer, generał, czy urzędnik wysokiego szczebla, minister, nie wiem, działacz partyjny, zapędzi się w swoich prorosyjskich deklaracjach, tak jak to bywało również w ostatnich tygodniach, to Łukaszenka nie może za bardzo tego człowieka ukarać, ponieważ stanąłby wbrew no, tejże mądrości etapu, tak, że jesteśmy blisko z Rosją, musimy się liczyć z Rosją, to jest nasz wielki brat, tak wielki, jak jeszcze nigdy nie był. 90% handlu na przykład z zagranicznego Białorusi przypada na Rosję bądź idzie przez Rosję. Łukaszenka nie może sobie pozwolić na takie publiczne upokarzanie, dymisjonowanie, czy krytykę taką jednoznaczną, ostrą ludzi będących w swojej orientacji prorosyjskimi. No i ta dialektyka kończy się różnie, czasem prowadzi do takich sytuacji trochę groteskowych. 20 lutego, kiedy Łukaszenka występował przed siłowikami, zwołał ich do wielkiej sali, żeby publicznie im powiedzieć, że jednocześnie z nich jest zadowolony z ich pracy, ale nie do końca, że jeszcze trzeba tam coś niecoś poprawić, że są zagrożenia śmiertelne, ale my sobie z nimi poradzimy. No to oczywiście było pod wybory. I zwrócił uwagę kierownictwu MSW, ministrowi Kubrakowowi i jego zastępcy, myślę, że przede wszystkim jego zastępcy, generałowi Karpienkowowi, że za bardzo fascynują się Wagnerem. To są rzeczywiście, szczególnie Karpienkow, to są ludzie bardzo prorosyjscy. Karpienkow bardzo chętnie prezentuje emblematy Wagnera, sam sobie kiedyś przypiął do munduru taki, co nie jest chyba do końca zgodne z przepisami o mundurowaniu oficerów sił zbrojnych Białorusi i wojsk wewnętrznych, bo Karpienkow jest zwierzchnikiem wojsk wewnętrznych w ramach MSW białoruskiego. Karpienkow chwali się swoimi przyjaźniami zawodowymi, takimi przynajmniej z instruktorami Wagnera. W normalnych warunkach, gdyby Łukaszenka miał większą samodzielność, prawdopodobnie ukarałby takiego zbyt entuzjastycznie wyrażającego się o Wagnerze oficera jakąś dymisją na przykład. Ale tutaj to nie są te czasy, więc ja tylko zwrócił uwagę, że no coś tam za bardzo, tak jakbyście panowie się mogli nieco tym uspokoić, bo to za bardzo widać. Przecież wy też coś umiecie. Dlaczego ci ciągle mówicie Wagner, 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 Wagner? To co, wy nic nie umiecie, że oni was ciągle muszą uczyć? Więc to się tylko właściwie na tym skończyło, a instruktorzy Wagnera dalej sobie działają i współzakładają kolejne oddziały specnazu w ramach wojsk wewnętrznych MSW. Także tak to wygląda i w tych warunkach Biała Rus będzie, przypuszczam, próbowała się rozwijać jako taka partia i lojalna wobec Łukaszenki i jednocześnie prorosyjska, co też zawiera w sobie pewne niebezpieczeństwo dla Łukaszenki gdzieś tam potencjalnie. I myślę, że on jest tego świadomy.
Jeśli dotyczy samego Łukaszenki, to oglądałem relacje z wyborów na YouTube'owym kanale telewizji ONT, tak żeby rzucić okiem, jak to wygląda z punktu widzenia oficjalnych czynników państwowych i partyjnych. I to jest wzruszające. Ten odcień, ten smak białoruskiej propagandy jest naprawdę cudowny, ponieważ tej trwającej chyba z 3 minuty relacji pan pracownik tego medium, nazwijmy go w ten sposób, czy to nie jest żaden dziennikarz, czterokrotnie wypowiedział słowo ciesny, czyli szczery, nie? Że zadostał szczere pytania, on szczerze odpowiedział na te szczere pytania i tak dalej, że jest taki szczery chłop, trzeba było podkreślić. No i że po wizycie w tym Uniwersytecie Wychowania Fizycznego, gdzie Łukaszenka głosuje, komisja wyborcza numer 1, godzinę jeszcze spędził w okolicy, poszedł sobie na jakieś tam pierożki i tak dalej, bo on jest taki ludowy, swój chłop, tak dalej, nie? No wzruszający jest ten odcień propagandy. Ale wtedy złapano też wypowiedź Łukaszenki, który zapytany o to, a co z tymi obserwatorami zagranicznymi, przecież to są realne pytania, które Białorusini mogą mieć i trzeba im teraz wytłumaczyć, dlaczego ich nie było. Więc Łukaszenka powiedział, że to złe OBWE to przyjechało z gotowymi protokołami, z których wynikało, że wybory na Białorusi są nieuczciwe, chociaż się jeszcze nie zaczęły, jeszcze głosowanie nie było, a oni już wiedzą, że są nieuczciwe. Więc gdyby oni sami chcieli przyjechać, gdyby szczerze poprosili, to ja bym im pozwolił. Oni jeszcze dzisiaj by mogli przyjechać i oglądać wybory. I to pokazuje pięknie, ja nie wiem, na ile Łukaszenka rozumie, jak działa demokracja, a na ile robi z tego swoją propagandę, natomiast obserwowanie wyborów zaczyna się w momencie startu kampanii wyborczej, a nawet wcześniej, jak się rejestruje partii i tak dalej, a samo głosowanie to jest ostatni dzień obserwacji wyborów, to nie przedostatni, bo jeszcze się obserwuje liczenie tychże wyborów, tychże głosów. W każdym razie Łukaszenka pięknie pokazał, że według niego obserwowanie wyborów to jest bycie tu i teraz, w momencie jak ludzie rzucają kartkę do urny wyborczej, a przynajmniej taki jest jego publiczny imaż. I tutaj warto podkreślić raz jeszcze, wybory odbywały się w takich między innymi warunkach, poza tym, że nie wolno robić zdjęć, że te budki wyborcze, te miejsca, gdzie się głosuje, nie mogą mieć zasłon, żeby nikt przypadkiem po cichu telefonu nie wyjął. A nawet siłowicy białoruscy puścili w obieg po Telegramie i innych social mediach Filmik, na którym zatrzymują jakiegoś złego bandytę, który chciał zrobić zdjęcie swojej karcie wyborczej, tak żeby zgodnie z słynnym chińskim przysłowiem zarżnąć kurczaka, żeby wystraszyć małpy. Jednego aresztujemy, albo przynajmniej pokazujemy, że kogoś aresztujemy, bo w sumie nie wiadomo, co to się wydarzyło, żebyście wy, miliony Białorusinów, wiedzieli, że nie wolno wyjąć telefonu, nie wolno robić zdjęć, trzeba spokojnie przyjść i wypełnić swój obywatelski obowiązek. Więc a propos tego, że te wybory odbywały się w dosyć smutnych warunkach i takie raczej, jest to generalnie od początku do końca szopka, to jeszcze na to wszystko, mimo że Białorusini raczej są pasywni od kilku lat po nieudanych protestach z 20 roku, władza narysowała 73% frekwencji. Jak to możesz skomentować?
Generalnie te wszystkie działania, o których wspomniałeś, one są na wyrost. Wiadomo, to jest muchanie nie tylko na zimne, ale wręcz na zamrożone. Oni, a szczególnie Łukaszenka, ma w swojej głowie traumę. Po prostu to jest już problem psychosomatyczny, można tak powiedzieć, trochę używając medycznej terminologii, gdzie właśnie psychika warunkuje pewne działania fizyczne, czy stan fizyczny państwa, ducha, ciała państwa. Łukaszenka zapamiętał sobie 20 rok, aż za bardzo. On wciąż widzi zagrożenie. Dlatego ja na przykład uważam, że on już nigdy nie zrobi wyborów latem. Że na przykład jak jest dyskusja o tym, czy wybory prezydenckie, mamy w 25 roku, przypomnę, wybory prezydenckie, czy one się powinny odbyć w lipcu, bo to jest ostatni miesiąc, który powinny się odbyć. Pewnie się nie odbędą, bo to już jest lato. Czerwiec też odpada, bo za ciepło. Maj
Dokładnie o
również.
Tym myślałem, że sierpień bardzo sprzyjał protestom, a tu warto podkreślić, można spokojnie przesunąć wybory prezydenckie parę miesięcy do przodu, bo te wybory parlamentarne też były przesunięte z listopada na luty, a samorządowe to chyba w ogóle półtora roku.
Samorządowe miały się odbyć, mogły się odbyć w zeszłym roku już, bo one się odbyły w 2018. Więc 23 rok był absolutnie optymalny, a nawet niektórzy mówili, że w 22 dałoby się je zrobić jesienią, więc absolutnie pełne żonglowanie, manipulowanie, naginanie i wykorzystywanie też pewnych luk, czy też zbyt ogólnych sformułowań w ordynacji wyborczej. Szczególnie tej ordynacji wynikającej ze zmodyfikowanej konstytucji, noweli konstytucyjnej z lutego 22 roku. Notabene referendum odbyło się kilka dni po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na Ukrainę. To była dopiero smutna atmosfera. Chociaż ludzie wtedy jeszcze występowali przeciwko, trzeba przyznać, były bardzo odważne akty protestu. Teraz już nawet tego nie było, po prostu ludzie są totalnie zastraszeni, co jak już mówiłem, ja to absolutnie rozumiem. Ale generalnie wracając do tego tematu, jest zastraszanie ludzi na wyrost, z zapasem. Było też testowanie, pamiętajmy, że te wybory były też testowaniem różnego rodzaju nowych mechanizmów, w nowym półtotalitarnym kontekście, tak aby to zastosować już z pełnym rozmachem, pełną odpowiedzialnością i znajomością rzeczy przy najważniejszych wyborach, jakimi będą wybory prezydenckie. A frekwencja, no cóż, to są stare nawyki. Ja się w ogóle zastanawiam nad sensem tej frekwencji, a szczególnie sensem głosowania przedterminowego. A frekwencja jeszcze jak cię mogę, dlatego że według starych, dobrych radzieckich tradycji trzeba pokazać, że przynajmniej większość, zdrowe jądro narodu jest po właściwej stronie i nie dało się omamić jakimś tam zgubnym ideom za oceanu, czy nawet za polskiej granicy. I podkupić za dolary czy inne euro. Ale jeśli chodzi o głosowanie przedterminowe, od wtorku do soboty się odbywało głosowanie przedterminowe. To też są dobre, no, w dużym cudzysłowie, tradycje białoruskiego systemu. To miało sens, kiedy byli niezależni obserwatorzy i obserwatorzy OBWE, których tym razem nie było. Wtedy to można było tłumaczyć tym, że władze chciały fałszować. I oczywiście fałszowały. Głosowanie, fałszowały wyniki poprzez wymianę zawartości urn. Te 4 dni przed, te 5 dni przed głównym dniem głosowania. Teraz, kiedy nie było tych obserwatorów, wszystko było pod 150-procentową kontrolą władz i tylko władz. Myślę, że ta frekwencja, to głosowanie przedterminowe było zrealizowane inercyjnie, bo tak trzeba, tak nada i tak było, bo można zastosować elementy presji i ludzi jeszcze raz nauczyć, że trzeba się słuchać, że trzeba zmusić studentów w akademikach, żeby szli właśnie we wtorek czy w środę, bo tak nada, bo tak właśnie władza sobie zażyczyła, a jak nie, to będą wyrzuceni z akademika albo nie zdadzą sesji. Ludzie w miejscach pracy też byli zmuszani. To jest działanie czysto inercyjne, Może wynikało to z jakiejś obawy, że nie uda się tych ludzi spędzić w niedzielę, kiedy oni są poza zasięgiem, bo mają dzień wolny, poza zasięgiem akurat tego dnia swoich przełożonych. To są jakieś takie stare nawyki, które pewnie będą jeszcze trwały, bo tak się już nauczyli i przyzwyczaili.
No tak, i w ogóle wspomniałeś wcześniej o tym, że Łukaszenka oczywiście dla niego najważniejsze są wybory prezydenckie. Będzie startować siódmy raz, już to oficjalnie zapowiedział, na siódmą kadencję, bardzo demokratycznie. I oczywiście nie ulega wątpliwości, że Łukaszenka te wybory wygra i znowu z wynikiem tam jak zwykle 80 czy 90%, tylko że biologia robi swoje, on ma 70 lat w tej chwili i prędzej czy później system przeżyje największy stres w swojej historii. Mianowicie przekazanie władzy. Oczywiście Łukaszenka nie namaścił następcy, chociaż synów ma trzech i każdy z nich mógł być jego następcą. Wydaje mi się, że najchętniej zrobiłby następcą małego Kolę, który ma tam 18 czy 19 lat teraz,
A już trochę
bo
więcej, ale
no,
20 parę.
w mojej głowie to jest ten chłopczyk w mundurze krasnoarmiejca, 12-letni czy 10-letni, nie? Ale faktycznie jest już troszkę starszy. No, zmierzam do tego, że jaka przyszłość czeka ten system, ten reżim? Kto może go zastąpić? I czy to jest tak, że to się przerodzi w monarchię na wzór północnokoreański, której on faktycznie da radę tak ugnieść system i tak zabetonować go, że faktycznie władza przejdzie w ręce jednego z jego synów? Czy też będziemy mieli wariant kazachski na przykład, że jakiś jego premier czy ktoś wywinie mu numer i go, że tak powiem, odsunie od koryta?
Pytanie jest otwarte. Przesłanki w kierunku wariantu kazachskiego są. W kwietniu zainauguruje swoje obrady Ogólnobieloruskie Zgromadzenie Ludowe, nowe gremium, które powstało właśnie na bazie tej noweli konstytucyjnej. Od 2022 roku jest przygotowywane, została przyjęta ustawa, która już reguluje szczegółowo funkcjonowanie tego OZL-u. W kwietniu będzie pierwsze posiedzenie. Czekano właśnie na wybory parlamentarne, ponieważ i te lokalne, ponieważ deputowani z tych wszystkich rad i parlamentu wejdą w przypadku parlamentu wszyscy, 110 osób, 110 deputowanych do OZL-u z automatu, z racji sprawowania funkcji deputowanego, mandatu deputowanego Izby Przedstawicieli, a w przypadku rad lokalnych to będzie część, bo jest ich za dużo. To jest kilkanaście tysięcy delegatów, a samo OZL ma liczyć sobie 1200 osób, więc tam trzeba przeprowadzić selekcję. Będzie delegacja deputowanych lokalnych, plus jeszcze delegaci z różnych kolektywów pracowniczych, też bardzo piękne radzieckie rozwiązanie, organizacji społecznych, społeczeństwa obywatelskiego, jak oni to nazywają, obrażając prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, ale kto im zabroni. Więc będzie 1200 delegatów i przewodniczącym prezydium tego OZL-u ma być Łukaszenka. Czyli wystąpi już w dwóch rolach, że też on się w tym wszystkim nie pogubi, można powiedzieć, nie wiem czy z zazdrością. Będzie i prezydentem, i przewodniczącym prezydium OZL-u. Jeżeli rzeczywiście wystartuje w przyszłym roku w wyborach prezydenckich, ja nie jestem na 100% przekonany, na razie na 80-90, bo tak mówił już rzeczywiście w niedzielę, że pójdę, 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 ale potem sugerował, że no zobaczymy, bo to różne warianty są. To może być taka kokieteria, co on czasem lubi robić. I mógłby jeszcze tutaj dodać obłudnie, to naród zdecyduje, czy ja pójdę. Ma taką manierę, czasem sobie kpi w ten sposób z narodu. Może ktoś mu w to uwierzy, że to on decyduje, czy ten obywatel, czy on pójdzie. Ale oczywiście głównym czynnikiem to jest Putin, tak? Czy to jest głównie otwarte pytanie, czy te postulaty, które Putin zgłosił we wrześniu 20 roku, jeszcze październiku, właśnie 20 roku w Soczi, i się spotkali z Łukaszenką, i podobnież wówczas Putin powiedział, że po tym wszystkim, co się tam na Białorusi wydarzyło, to on nie widzi sensu, aby Łukaszenka przebywał dalej na stanowisku prezydenta po następnych wyborach, żeby ktoś już był inny, żeby tę sytuację załagodzić trochę. Ale rację mają też ci, którzy mówią, że wówczas Putin mu, że to mówił pod wrażeniem buntu społecznego, że chciał po prostu znaleźć kogoś, kto będzie mniej kontrowersyjny, a jednocześnie atrakcyjny dla Moskwy. Ale nie będzie tak już irytował Białorusinów. Teraz sytuacja się zmieniła. Zobaczymy. W razie czego Łukaszenka ma wariant zapasowy. Gdyby Putin już bardzo naciskał, albo gdyby on nagle poczuł się bardziej zmęczony niż zwykle i nie chciał już piastować funkcji prezydenta, to ma bezpieczne lądowanie w postaci funkcji prezydenta, przewodniczącego prezydium OZL-u, które nie jest takim znowu bezwolnym, pozbawionym kompetencji narzędziem. Ja nie mówię o tych delegatach, którzy z więzienia autobusami, troszeczkę oszołomieni wielkością stolicy i napojami wyskokowymi tam zagłosują za tym, co trzeba, podniosą rękę, a potem pójdą do hotelu bawić się dalej, ale mówię tutaj mówię o prezydium. Prezydium będzie rzeczywiście dość mocno ulokowane, uplasowane ustrojowo. Przewodniczący prezydium szczególnie, czyli Łukaszenka, do jego kompetencji będzie na przykład należało decydowanie o wypowiadaniu wojny albo wprowadzeniu stanu wyjątkowego. No to są już takie dość poważne uprawnienia i w sam raz dla Łukaszenki. Ja myślę, że on nikomu innemu by tego nie oddał. Łukaszenka może to oddać tylko Łukaszence. Pytanie, czy pogodzi się z tym, że prezydenturę będzie sprawował ktoś inny. Myślę, że mamy rok mniej więcej do kampanii, tak zwanej kampanii wyborczej, w tak zwanych wyborach prezydenckich i ta intryga się w ciągu najbliższych miesięcy mniej więcej wykladuje. Dla mnie na 80% Łukaszenka chciałby kontynuacji tego, co jest, z dodatkiem OZL-u jako jego funkcji przewodniczącego prezydium, jako takiego wariantu zapasowego w razie jakichś perturbacji.
Ja mam taką intuicję, żeby raczej porównywać aktualny reżim białoruski do reżimów środkowoazjatyckich. I dlatego też przywołałem ten Kazachstan. Jest taka już droga, ścieżka wydeptana, przetestowana w Turkmenistanie, moim ulubionym, w którym to formalnie Gurbanguly Berdymuhamedow przekazał władzę synowi. Syn został wybrany, teraz prezydent oficjalnie jest Serdar Berdymuhamedow, a w praktyce Gurbanguly sobie zadowolił się stanowiskiem przewodniczącego Senatu, tylko ten Senat dostał znacznie więcej uprawnień niż miał wcześniej. No i teraz widać, że syn ewidentnie nie ma żadnego wpływu na nic, status rządzi z tylnego siedzenia w dalszym ciągu. Innym scenariuszem możliwym jest scenariusz tadżycki. W Tadżykistanie no wszystko zmierza w tę stronę, żeby jednak już starzejący się, no nazwijmy go prezydentem, Emomali Rahmon przekazał władzę synowi Rustamowi. Syn Rustam jest już przewodniczącym parlamentu, merem stolicy, już no wszystko konstytucyjnie, już jest wszystko przygotowane, jakby starego jutro zabrakło, to syn jutro zostaje pełniący obowiązki prezydenta. Tam tytułatura jest dłuższa, bo prezydent, przywróciciel pokoju, obrońca narodu, jeszcze jakoś tak dalej. Innym wariantem jest właśnie kazachski, w którym Nursultan Nazarbajew pełnił niepodzielnie, praktycznie władzę przez 30 lat. Po czym zachwiał się i wszystkie jego układy, które miał przygotowane na przygotowanie następcy, się wywaliły, ponieważ Nursultan Nazarbajew oficjalnie prezydentem już nie był, był Yelbasy, czyli ojcem narodu, miał specjalną konstytucyjną funkcję, taką właśnie, jaką sobie Łukaszenka teraz szykuje, a prezydentem takim na wzór irański, czyli nie mającym realnej władzy, uczynił Karimowa, a Karimow, czy nie, wróć, Tokajewa, a Tokajew wykręcił mu numer polegający na tym, że pozbawił go wszystkich stołków, no ale dlatego, że miał poparcie w nomenklaturze, bo sam się by tego nie zrobił. Stąd właśnie się zastanawiam, w którą stronę może pójść Białoruś, bo jakby wydaje mi się jednakowoż, że scenariusz, niezależnie od scenariusza, to na końcu to i tak Łukaszenka będzie tym, który pociąga za sznurki, niezależnie od tego, czy on prezydentem pozostanie, czy jeżeli nim nie będzie, będzie formalnie pełnił inną funkcję.
No to jest jedna z wersji. Mi kazachski scenariusz też jest bliski, tylko pamiętajmy o tym, że powtarzalność scenariuszy nigdy nie jest stuprocentowa. Zawsze jest tak zwana specyfika lokalna. Specyfiką Białorusi jest to, czego w Kazachstanie, jak mi się wydaje, nie ma, to wysoka zależność od Rosji. Kazachstan nie jest aż tak zależny od Rosji. Tokajew wielokrotnie również w kontekście tego konfliktu, agresji na Ukrainę prezentował, że stać go na własne zdanie, gdy mu to pasuje. I myślę, że też imponowało to Łukaszence. Ja kiedy prowadziłem jeszcze zajęcia dla studentów w zeszłym roku, również z elit przywódczych na obszarze byłego ZSRR i omawiałem Kazachstan również, pokazywałem różne wyczyny Tokajewa, który był chyba wtedy na szczycie swoich różnych popisów samodzielności, no to tak pozwalałem sobie na taką spekulację, że co prawda Łukaszenka tego nigdy wprost nie powiedział, ale wydaje mi się, że Tokajew mu imponuje, bo kontroluje sytuację w kraju, jest przywódcą no, właściwie autorytarnym, jest zręcznym graczem, ale też potrafi wykręcić numer Moskwie i potrafi
Ten szczyt
pokazać,
numerów
że
to masz na myśli forum ekonomiczne w Petersburgu w czerwcu 22, kiedy Tokajew powiedział, że nie uzna DNR-u i LNR-u.
no, na przykład tak. To też wymagało już pewnej śmiałości, albo też jak pozbył się następstw, spodziewanych następstw, no między innymi rosyjskiej interwencji w Kazachstanie na początku 2022 roku, gdy wszyscy tak, znaczy część osób mówiła, że to jest początek jakiegoś uzależnienia i tak dalej, a potem pokazał, że jednak nie do końca. Więc myślę, że to jest jakiś wzorzec, do którego Łukaszenka chciałby dążyć. Oczywiście w tym autorytarnym nurcie, bez jakiejś niebezpiecznej demokratyzacji czy nadmiernej współpracy z Zachodem, któremu Łukaszenka już nigdy nie uwierzy, nawet na swoim bardzo niskim poziomie. I słusznie, bo Zachód też już chyba Łukaszence nie uwierzy, czego bym sobie bardzo życzył i myślę, że wiele na to wskazuje. Więc jakiś tam wzorzec z tyłu głowy ma, ale głównym czynnikiem rozgrywającym jest Moskwa. To jest bardzo wysoki poziom zależności i to, że wydaje mi się, Białoruś, wracając do wyborów parlamentarnych, znalazła się w takiej dużej, licznej reprezentacji w parlamencie. Partia jednak no, dość blisko związana również z poglądami rosyjskimi, z rosyjskim światem, z jedną Rosją, że to jest taki też symbol, znak tego, że Łukaszenka nie może zwalczać środowisk prorosyjskich. Że on może je tylko kanalizować, próbować kontrolować, zarządzać nimi, ale zwalczyć już nie może, bo to już nie jest ten okres. I dlatego na przykład szef jego administracji, generał Siergijenka, jeszcze wciąż szef administracji, generał KGB, został deputowanym i najprawdopodobniej na pierwszym posiedzeniu w marcu zostanie wybrany przewodniczącym parlamentu. Tak podpowiada logika. Ja też taką prognozę uczyniłem, prawie że pewność. Pewną prognozę w swojej analizie, która pojawi się na stronie ośrodka. Więc jakaś kontrola będzie oczywiście, chociażby w postaci tegoż generała Sergijenki, sprawnego administratora. Ale czy Łukaszenka będzie w stanie się przeciwstawić życzeniom Kremla? Myślę, że już nie do końca.
No właśnie odpowiedziałeś na pytanie, które bardzo nieumiejętnie zadałem, ale właśnie zmierzałem do tego, czy w aktualnym systemie to jest tak, że wszystko się kręci wokół Łukaszenki, czy też wszystko się kręci wokół Łukaszenki, ale Łukaszenka bez przerwy musi się obracać na Moskwę.
Musi i nie ma absolutnie już innego wyjścia. Jeżeli 90% handlu zagranicznego zależy od Rosji, Łukaszenka może nam naopowiadać mnóstwo bajek i może odwiedzić wszystkie możliwe kraje, jakie są tylko w Afryce, jakie znajdzie na mapie, bo ostatnio bardzo się Afryką zaczął interesować, ale nie przekona nas, bo nie ma faktów i cyfr, że Rosja nie dominuje i że nie jest zależny od Rosji. Zresztą on pod koniec stycznia, kiedy w Petersburgu spotkał się z Putinem, przyznał, że jego tournée afrykańskie, czyli tej jego wizyty w Gwinei Równikowej i w Kenii, one były uzgodnione z Rosją. I że to było, tak jak zresztą ja podejrzewałem, Łukaszenki już nie stać na w pełni samodzielną politykę zagraniczną.
A propos tego tournée, to mi się najbardziej podobało wydarzenie z Zimbabwe, kiedy prezydent Emmerson Mnangagwa chciał odpalić traktor białoruski i ten traktor białoruski jednak nie odpalił. Nie? Było urocze.
Sorry, taki mamy klimat. No.
Kończąc już, a powiedz mi jeszcze, w związku z tym, że oczywistym jest, że te wybory parlamentarne nie były wielkim zaskoczeniem, ale też ten parlament nie ma wielkiego znaczenia. Wziąwszy pod uwagę fakt, że Łukaszenka jako dyktator ma pełnię władzy i jeszcze szykuje sobie tutaj to dodatkowe ciało, dodatkowy zjazd ludowy. Wziąwszy pod uwagę fakt, że w przyszłym roku są wybory, które będą po prostu kolejnym testem, a teraz mamy prigatówkę. I wziąwszy pod uwagę fakt, że i tak wszystko zależy tak naprawdę od Moskwy, to czy właściwą jest moja intuicja, że właściwie jedyną szansą, żeby na Białorusi się cokolwiek zmieniło, to, żeby najpierw w Moskwie przestali rządzić kagibiści.
No tak, jest taka teoria też, że najpierw musiałby umrzeć Putin, a kilka dni po nim Łukaszenka, a nie odwrotnie. Że musi się otworzyć okno możliwości, żeby dokonały się jakieś zmiany na Białorusi, nie w kierunku dalszego wzmocnienia wpływów Moskwy, że wciąż żyjący Putin na miejsce zmarłego Łukaszenki wsadza jeszcze bardziej oddanego mu człowieka, a znajdzie takich na Białorusi. My sami mamy różnego rodzaju wytypowanych kandydatów. mniej lub bardziej popularnych wśród analityków, ekspertów patrzących na Białoruś, tylko to musi być jakiś chaos, jakieś zamieszanie w Rosji, to dłuższe niż 2-3 tygodnie, kilkumiesięczne, kilkuletnie osłabienie władzy w Rosji, osłabienie Kremla, aby Białoruś dostała swoją szansę, że ten uścisk Wielkiego Brata będzie słabszy. No, nic na to na razie nie wskazuje i też przebieg wojny na Ukrainie też na to nie wskazuje.
Tymczasem w białoruskich więzieniach jest 1400 więźniów politycznych, którzy no, będą siedzieć tak długo, dopóki Łukaszenka rządzi najpewniej. W tym na przykład ostatnio były doniesienia, że Maria Kalesnikowa od ponad roku nie ma z nią żadnego kontaktu, włącznie z tym, że adwokat nawet nie może się z nią skontaktować. To o takim państwie mówimy w tej chwili.
Dokładnie, mówimy o państwie półtotalitarnym, co najmniej półtotalitarnym, zmierzającym sobie niestety konsekwentnie w kierunku pełnego totalitaryzmu, gdzie tylko myśli wodza i poglądy wodza są słuszne. Tutaj z lekką przystawką i poglądy Putina, no bo mamy ten tandem łukaszenkowsko-putinowski. To jest taka modyfikacja, ale nie z korzyścią dla Białorusi. Takich więźniów, o których nie mamy informacji od roku, jest więcej. Nie wiemy na przykład, co się dzieje z Myką Statkiewiczem. Są sugestie, plotki, pogłoski, że zmarł. No nie jest to człowiek najmłodszy, więc wszystko jest możliwe. Wiemy, że Wiktor Babaryka, potencjalnie główny kandydat Łukaszenki w 2020 roku, ale nie dane mu było stanąć do kampanii, znaczy do wyborów, bo w toku kampanii został aresztowany, że Wiktor
Cichanowski też
Babaryka,
później.
Cichanowski nadal wcześniej, bo pod koniec maja, a Babaryka pod koniec czerwca.
A tak.
Więc o, tak, no właściwie obaj panowie zostali potraktowani surowo. Co do Babaryki, wiemy na pewno, że został pobity, bądź poślizgnął się na mydle, czy nie wiem, schody były za wąskie. No, w każdym razie odniósł jakieś obrażenia i że znajdował się w oddziale szpitalnym swojej kolonii karnej. Tu są bardzo dramatyczne historie ludzkie, złamane życiorysy. Pogrzebane życiorysy też. Ostatnio Igor Lednik, jeden z więźniów politycznych, zmarł. Także są też i potwierdzone zgony, niestety.
No i generalnie trzeba zakładać, że jeżeli są jakieś złe doniesienia z Białorusi, to najpewniej są prawdziwe. Ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
A moim gościem był Kamil Kusiński, główny specjalista zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich.